Piotr Król przy konsolecie i Ewa Dados przed mikrofonem. Kłaniamy się pięknie i zapraszamy. Dobry wieczór. Po drugiej stronie łączy telefonicznych Edyta Długosz. Dziś prezentować się będzie na naszej antenie w cyklu Coś Dobrego, czyli miejscu, gdzie prezentujemy organizację pożytku publicznego Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Słuchacze pewnością znają stowarzyszenie, wiedzą, że wasza pomoc jest nie do przecenienia. Szczególnie aktualna sytuacja jest trudna. Niewątpliwie macie na bieżąco kontakt ze swoimi podopiecznymi. Chciałabym prosić, żebyśmy rozpoczęły naszą dzisiejszą rozmowę wieczorną od tych informacji.
Tak, rzeczywiście sytuacja zaskoczyła również naszych podopiecznych. Osoby z chorobą Alzheimera nie zawsze mają świadomość tego, co dzieje się w rzeczywistości. Niemniej jednak odczuwają stres, który gdzieś tam od rodzin się siłą rzeczy jakby wydobywa. Natomiast no, my jako stowarzyszenie staramy się wspierać opiekunów poprzez przygotowywanie im czy to specjalnych zestawów do tego, aby ćwiczyli z pacjentami, którzy są w domach, czy to poprzez pomoc żywnościową, czy to takie zwykłe wsparcie psychologiczne, bo bardzo wielu seniorów czeka na taki telefon, szczególnie jeżeli ma pod opieką osobę i czuje się odpowiedzialny również za tę osobę chorą, bo wiele osób przeżywa stres związany z koronawirusem i z tym, co się teraz dzieje, a jednocześnie czuje też odpowiedzialność za tego chorego, szczególnie, że no nasi pacjenci, ci, którzy są osobami i starszymi, więc jakby z racji samego wieku są bardziej narażeni na zachorowanie, a jednocześnie też choroba neurologiczna jako choroba współistniejąca no, sprawia, że nasi podopieczni są w grupie podwyższonego ryzyka zapadalności na ten wirus, więc póki co statystyki cały czas nie są dla nas sprzyjające. Niemniej jednak liczymy, że w którymś momencie ten czas niedobry się skończy i będziemy mogli wrócić do tak zwanej normalności.
I do tych planów, które także były przed wami, one są, bowiem wasze stowarzyszenie jest ogromnym fundamentem, powiedziałabym, tego domu, budowli, która wznosi się, aby otoczyć opieką osoby z chorobą Alzheimera. Rodziny same nie są w stanie sobie pomóc, czy dom dziennego pobytu, czy te między innymi ćwiczenia, o których tu wspomniała pani, to jest wartość nie do przecenienia. Tymczasem ten kontakt jest bardzo systematyczny, rozumiem, że kiedy także trzeba wytłumaczyć coś podopiecznemu, a jest w kontakcie, to są państwo przy telefonie. Może przypomnijmy ten telefon.
Tak, w tej chwili dyżurujemy pod telefonami przede wszystkim komórkowymi, żeby zapewnić jakby stały dostęp pacjentów, więc naszą osobą dyżurującą jest pani Bożenka Węgrzyn i podam do niej numer telefonu. To jest 501-276-151. To nasz stowarzyszeniowy komórkowy numer taki dyżurujący, który tak naprawdę można dzwonić od 8 do 16 codziennie, a nawet i później, jeżeli trzeba. No i oczywiście ja jako pomoc psychologiczna, mój numer telefonu komórkowego to 506-068-044.
Stowarzyszenie oczywiście ma swój zarząd. Wszyscy państwo jesteście w kontakcie. Przypomnijmy strukturę funkcjonowania waszej organizacji.
My jesteśmy jedyną w województwie lubelskim organizacją, która działa na rzecz pacjentów z chorobą Alzheimera i z innymi zespołami otępiennymi, ponieważ nie zapominajmy, że nie tylko choroba Alzheimera jest przyczyną zespołu otępiennego, ale także inne choroby mózgu mogą się przyczynić do tego, że pacjent cierpi na zespół otępienny, w tym chociażby udary mózgu, bo pacjentów z naczyniowymi otępieniami także mamy pod swoją opieką. Wielu jest takich pacjentów. Bardzo dużym wsparciem oczywiście dla opiekunów są domy dziennego pobytu, które jakby z racji obecnego czasu nie są dostępne dla pacjentów, dlatego właśnie staramy się namawiać, żeby pacjenci pomimo wszystko próbowali ćwiczyć w domu te funkcje poznawcze, tę pamięć, to myślenie czy planowanie.
Nie przerywali tych zajęć, prawda? Nie robili sobie przerwy.
Tak. My przygotowaliśmy specjalnie zestawy dla naszych bezpośrednich podopiecznych, ale na naszej stronie Alzheimerowskiej, której, jeżeli pani redaktor pozwoli, tutaj adres przytoczę, to jest www.lsa.lublin.pl LSA, jak Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, można sobie bezpłatnie pobrać taki zestaw ćwiczeń i po prostu wypełniać te karty wraz z opiekunem, czy osoby, które są w lepszej formie, także samodzielnie mogą z takich pomocy jakby korzystać. Tam są także linki do różnych bezpłatnych połączeń internetowych, gdzie tego typu ćwiczenia poznawcze można po prostu wydrukować, czy poprosić kogoś z rodziny, czy sąsiadów o to, żeby wydrukował i przygotował dla pacjenta taką formę. Wydaje się, że ten rytm pacjenta nie powinien aż tak bardzo odbiegać od tych czasów, kiedy rzeczywiście było przed epidemią. Dlatego my też nakłaniamy opiekunów, żeby starali się żyć w miarę normalnie, czyli tak, aby pacjent miał jak najmniej zaburzony ten swój system codziennego funkcjonowania, żeby to śniadanie, później te ewentualne ćwiczenia, później obiad.
O określonej godzinie, prawda?
Było o określonych godzinach, po to, żeby też w domu przypominać o tym, jaka jest bieżąca data, jaka jest bieżąca godzina, co się dzieje, żeby też pacjenta jakby nie konfrontować ciągle z tą telewizją, bo wiemy, że wszystkie programy informacyjne są jakby bardzo na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Mm-hmm. Natomiast do naszych pacjentów to jakby nie zawsze dociera. Oni troszeczkę żyją w swojej rzeczywistości. To oczywiście także zależy od tego, na jakim etapie jest pacjent choroby, ale staramy się, żeby te zajęcia, które u nas umilały czas, żeby teraz umilały czas w domu, czyli jakaś taka propozycja łagodnej muzyki, czy jakiegoś takiego miłego i spokojnego spędzania tego czasu jest szczególnie ważna dla osób z otępieniem, ponieważ oni chłoną te emocje od swoich opiekunów. Im ktoś jest bardziej zadowolony w otoczeniu, tym jest większa szansa, że pacjent będzie mniej agresywny, mniej krzyczący, mniej wymagający, mniej taki sfrustrowany jakby tą sytuacją. Dlatego pamiętajmy, nasze emocje przenoszą się jak kalka na naszych chorych. W związku z tym my jesteśmy swoistego rodzaju wzorem dla tych chorych i poczucie bezpieczeństwa oni jakby z tych kontaktów z opiekunami przede wszystkim czerpią. Tym bardziej, że nie zapominajmy, że przez te ograniczenia też często ten opiekun to jest jeden i ten sam w kółko, prawda? Bo kiedy...
Jedyna łączność ze światem zewnętrznym, prawda?
Tak. My oczywiście namawiamy również do rozmów telefonicznych z pozostałymi członkami rodziny, ale tu też do pewnego momentu, bo czasami jeżeli osoba zupełnie nie rozpoznaje córki, która jest po drugiej stronie słuchawki... A
no właśnie, co wtedy? Może to wzbudzać dodatkowe emocje, te złe emocje.
Prosimy o to, żeby jakby ta osoba, która mieszka na stałe z pacjentem, żeby jakby obserwowała. Jeżeli taka rozmowa daje radość, daje satysfakcję, daje dobry nastrój, to oczywiście tak. Natomiast jeżeli jest jakaś frustrująca, to wtedy, żeby jednak spróbować tę osobę, która nie przebywa na stałe z pacjentem, jakby przekonać albo do neutralnych tematów, albo do takich tematów, zresztą to w ogóle jest stała zasada dla naszych rodzin, żeby jakby nie utwardzać pacjenta w pewnych przekonaniach, co do których on ma odmienne zdanie. Jeżeli pacjent twierdzi, że na przykład jego mama żyje i mieszka tu obok w pokoju, to my nie tłumaczmy. Ależ skąd twoja mama 20 lat temu zmarła? Bo taka informacja dla pacjenta może być takim stresem, który my odczuwamy, kiedy się naprawdę dowiadujemy, że w danym dniu umarł ktoś bardzo bliski. Pacjent nie ma poczucia, że tych 20 lat, prawda? Dlatego staramy się, żeby te informacje, jeżeli on pyta na przykład, że tutaj jest mama, my nie musimy kłamać, bo wiele osób jakby nie chce okłamywać swoich chorych, zmieniać temat, po prostu na zupełnie inny. Jeżeli on pyta, czy tutaj obok jest moja mama, to mówimy, zaraz tam pójdziemy i sprawdzimy, natomiast teraz proszę poróbmy coś innego. Zjedzmy, czy napijmy się, czy pooglądajmy zdjęcia. Bardzo polecamy także właśnie tą taką terapię reminiscencyjną, czyli żeby pewne wspomnienia, które gdzieś pacjent pamięta, chociażby poprzez zdjęcia, powracały, żeby go namawiać do tego, żeby on dużo mówił, prawda, wokół jakichś zdjęć. Wbrew temu, co część rodzin uważa, że oni już nic nie pamiętają, tata to zupełnie nie pamięta, my w ośrodku, kiedy na takich zdjęciach pracujemy, widzimy, że rzeczywiście pacjenci to pamiętają. W związku z tym nie zakładajmy z góry, że chory czegoś nie wie, otwórzmy ten album, pomóżmy mu się zastanowić, kim jest ta osoba. Często bardzo dobrze rozpoznają, bo pamiętają swoich krewnych właśnie z tej młodości. Właśnie z tamtych czasów lepiej niż z tych, gdzie teraz się zmieniły. Także jeżeli tylko dysponujemy takimi możliwościami, to zachęcamy do tego, żeby jednak z tym pacjentem starać się jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej neutralnych tematów podejmować, nie opowiadać o tym, co może nas czekać za chwilę niedobrego, czy jakieś kryzysy, czy inne rzeczy, bo oni nie do końca to rozumieją, a nie ma też takiej potrzeby, żeby ich uświadamiać. zmieniać, bo najczęściej i tak opieka nad takim pacjentem spoczywa na tym opiekunie. Więc często ten telefon zaufania to właśnie taki telefon do tego, żeby wesprzeć opiekuna, żeby
głównie,
się poddawał,
prawda?
Żeby tak. się nie wypalał, żeby się nie jakby... Nie, też nie spalał w tym sensie, że jakby ona też potrzebuje troszeczkę jakby tego czasu wolnego dla siebie, żeby odpocząć, żeby odetchnąć, żeby pozwolić sobie na to, aby móc sprawnie dalej się opiekować tym pacjentem, bo najczęściej jednak ta opieka jest długoletnia, długomiesięczna, więc musi być przygotowany do tego, że niestety w przypadku naszych pacjentów nie jest lepiej, a potrafi być bardzo często powolutku, ale niestety coraz gorzej.
Ja jeszcze mam takie pytanie, jak sobie radzicie z takimi prozaicznymi, zdawałoby się, ale jakże ważnymi sytuacjami, kiedy istnieje potrzeba wsparcia konkretną pomocą, czy żywnościową, czy właśnie innego rodzaju, bo rozumiem, że niezależnie od aktualnej sytuacji wciąż jesteście w kontakcie z rodzinami, z podopiecznych, ale także jak wspomniała pani, przypomnę, że pani Edyta Długosz jest psychologiem klinicznym, bardzo dziękujemy za te bardzo precyzyjne podpowiedzi, które mogą się przydać wszystkim nam, którzy mamy przy sobie osobę starszą, osobę z tak zwanej grupy ryzyka, osobę, która no, też jest zmęczona życiem, a jednocześnie nie do końca realizująca jakby ten dzisiejszy trudny scenariusz, prawda? Więc chcemy ją ochronić. Tak. To jest tak. ogromnie istotne i nie do przecenienia są te wskazówki, podpowiedzi, wiadomości. Ale powrócę do tego swojego konkretnego pytania. Czy tu radzicie sobie? Czy być może oczekujecie na jakiś kontakt z tymi przyjaciółmi, którzy zawsze o was pamiętają, nie mówiąc już o 1%?
Tak. Tak, mamy bardzo wielu przyjaciół, bardzo gorąco ich tutaj pozdrawiamy i wolontariuszy, którzy są chętni do pomocy i oczywiście bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują na oddanie 1% na naszą organizację lub już jakby zdecydowała, bo pamiętajmy, że czas w tym roku jest wydłużony. Natomiast podopiecznym, którzy są typowo naszymi podopiecznymi w domach dziennego pobytu, przygotowujemy w miarę potrzeb takie paczki żywnościowe, szczególnie tutaj właśnie na święta staraliśmy się wesprzeć naszych podopiecznych. Jeżeli chodzi o inne osoby, które nie są bezpośrednio naszymi beneficjentami, to mamy to szczęście, że mieszkamy w mieście Lublinie i tutaj zarówno Caritas, jak i inne organizacje dzięki tutaj szerokiemu wsparciu płynącemu z miasta, od samego prezydenta miasta, pana Krzysztofa Żuka, udaje się przekierowywać te osoby i starają się te organizacje wspierać również naszych podopiecznych, czy to żywnością, czy to właśnie innymi formami, chociażby Centrum Wolontariatu sugeruje, że można do nich dzwonić też po taką pomoc psychologiczną, bo czasami jest też tak, że seniorzy, którzy są bezpośrednio z nami związani, troszeczkę wstydzą się przed nami do pokazania jakiejś takiej porażki w opiece, czy takiej frustracji, czy takiej chwilowej potrzeby wygadania się, ale żeby to nie pozostawiło jakby śladu na opiece u osoby, z którą często rozmawia, prawda? Tak. Dlatego my staramy się udostępniać te numery telefonów, żeby raz na jakiś czas, jeżeli przyjdzie taka ochota, zadzwonić do takiego psychologa, który w ogóle nie zna takiego opiekuna. Prawdopodobnie nigdy się na żywo nie spotkają, nie potrzeba podawać wszystkich danych i on nie jest w stanie nas jakby zidentyfikować po to, żeby się pożalić, że na przykład dzisiaj nerwy mi puściły i nakrzyczałam na mamę. I to nie jest też jakby koniec świata. My absolutnie odradzamy od takiego zachowania, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jednak ta izolacja wpływa bardzo mocno na opiekuna. Tym bardziej, że pamiętajmy, że stres także obniża odporność, więc jakby tutaj powstaje też stres w momencie, kiedy, nie wiem, zacznie cokolwiek chociażby z powodu kurzu kasłać, to już miałam taki jeden telefon, że opiekunka wystraszyła się, że to może być to, bo raz zakasłała i co wtedy będzie jakby z chorym, co będzie z opiekunem, bo też tego seniorzy starsi się boją, więc jakby tutaj na szczęście miasto jest pomocne i tych telefonów jest dużo do dyspozycji, więc staramy się współpracować i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i właśnie z tymi organizacjami, żeby jak najlepiej pomóc naszym podopiecznym i jakby rodzinom, które nie bezpośrednio są związane z placówkami, ale dzwonią do Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, bo czują, że mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
Dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, a być może po wysłuchaniu dzisiejszej audycji zechcą wejść na stronę internetową stowarzyszenia i zasilić 1%, bardzo proszę o przypomnienie adresu mailowego, adresu strony internetowej, telefonu kontaktowego i wszystkich danych łącznie z KRS-em znajdziemy niewątpliwie na stronie internetowej te dane,
tak,
prawda?
Tak. zachęcamy. Adres to www.elsa.lublin.pl. Nasza skrzynka pocztowa to elsa@elsa.lublin.pl oraz dwa udostępnione numery komórkowe. To jest pani Bożena Węgrzyn 501-276-151. Jest pracownikiem socjalnym, ale udziela także porad takich troszeczkę prawnych, jeżeli sobie nasi podopieczni nie radzą, i przekierowujemy tę pomoc oraz pomoc psychologiczna. Mój numer telefonu komórkowego 506-068-044.
Bardzo serdecznie dziękuję za nasze wieczorne spotkanie. Dzięki łączom telefonicznym na antenie Polskiego Radia Lublin. Edyta Długosz, wiceprzewodnicząca Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Dziękuję. Spokojnej nocy.
Dziękuję również. Do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo.
Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Spotkamy się za tydzień o stałej porze. Kłaniają się, życząc dobrej nocy, Piotr Król i Ewa Dados.